prosimy brata Rafała Purwina z Białegostoku, aby nas podbudował do naszego życia codziennego. Prosimy
was. Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo, pokój wam. Zanim rozpocznę mój wykład, który przygotowałem na dzisiaj, chciałem przekazać gorące pozdrowienia od braterstwa z Białegostoku, którzy pozostali. Jest tutaj dzisiaj pokaźna grupa osób. Bardzo się cieszę, to mnie też wzmacnia, że mój zbór jest ze mną dzisiaj, kiedy będę miał ten przywilej do braterstwa przemawiać. Ale braterstwo, którzy pozostali, prosili, żeby szczególnie pozdrowić was poprzez braterską miłość. Znamy, drodzy, braterstwo z Pisma Świętego te fragmenty, które mówią o tym, jak ma zakończyć się ten świat obecny, zanim rozpocznie się nowe królestwo, zanim rozpocznie się nowe niebo i nowa ziemia. Autorzy tych słów nie pozostawiają nam żadnych wątpliwości co do tego, że będą to znamienne wydarzenia. Że te wydarzenia mogą powodować strach i przerażenie wśród tych, którzy będą świadkami tego, co ma nastąpić. Kiedy przeczytamy fragment Ewangelii Łukasza, 21 rozdział od 25 wersetu, to czytamy tak. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzał Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Nie chciałbym dzisiaj skoncentrować się na znaczeniu teologicznym tych słów, ale raczej chciałbym skupić się dzisiaj na tym, jak my powinniśmy przygotować się do tych wydarzeń. My nie wiemy, w którym okresie naszego życia przyjdzie nam oglądać te wydarzenia. Ale widzimy z tych słów, jaka powinna być reakcja ludu Bożego na to, co może się dziać. Kiedy inni będą omdlewać z trwogi, kiedy będą przerażeni, my mamy być wyprostowani i mieć podniesioną głowę. Powinniśmy być przygotowani na te wydarzenia, one nie powinny nas zaskoczyć. Ale przede wszystkim, co jest podstawą tej myśli, musimy w tym czasie wykazać się szczególnym rodzajem odwagi. Odwagi, która będzie od nas wymagana. Bo wyprostowana postawa i podniesiona głowa to oznaka właśnie pewności siebie. To znak, że bez względu na to, co w naszym życiu nas spotka, my jesteśmy pewni tego, co robimy. Odważnie przyjmujemy to, co u innych powoduje przerażenie. Musimy mieć świadomość, że właśnie taka postawa wyprostowana, ta podniesiona głowa, to nie jest tylko wymagane podczas końca wieku, ale poprzez całe nasze poświęcone życie. Kiedy pokonując różne próby i doświadczenia, jesteśmy każdorazowo, każdodziennie poddawani takim testom na to, czy mamy w swoim sercu odwagę. Moim pragnieniem jest, abyśmy porozmawiali sobie w chwili obecnej na temat strachu. Jako werset przewodni, który jednocześnie niech będzie tytułem moich rozważań, będzie fragment drugiego listu do Tymoteusza, 1 rozdział, 7 werset. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. I pierwsze, co mnie zastanowiło, myśląc nad tym tematem, to taka dziwna konstrukcja tego zdania. Bo normalnie nasuwa się nam na myśl stwierdzenie, że skoro nie dał nam Pan Bóg ducha bojaźni, to powinien nam dać ducha na przykład odwagi. Podobnie jest z tym wersetem z drugiego listu do Koryntian 14 rozdziału 33 wersetu. Brat już go dzisiaj, kiedy zapraszał wszystkich na salę, właśnie zacytował fragment tego wersetu. Że Pan Bóg nie jest Bogiem nieporządku i zaraz nam się nasuwa, że jest Bogiem porządku. Ale nie, jest Bogiem pokoju. I myślę, że apostoł Paweł, jako ten wspaniały pedagog, ma w tym swój cel, żeby właśnie tak konstruować te zdania. I naszym dzisiejszym zadaniem jest zrozumieć, dlaczego właśnie tak brzmi ten werset, dlaczego nasz duch odwagi przedstawiony jest za pomocą trzech słów: mocy, miłości i powściągliwości, lub jak mówi Biblia Gdańska, zdrowego zmysłu. Sądzę też, że zrozumienie to pomoże nam zauważyć, że jest to bardzo ważny problem w naszym życiu. Czasy, w których przyszło nam żyć, należą do bardzo trudnych. Zmagamy się w naszym codziennym życiu z wieloma problemami, które mają prawo nas przerazić. W naszym zborze, w rodzinie, w pracy, w szkole, wszędzie tam, gdzie się na co dzień obracamy. Każdy z nas czasami się boi. Może nie każdy o tym na głos mówi. Może nie wszyscy się do tego przyznajemy, ponieważ nie wypada być dzieckiem Bożym i mieć gdzieś na sercu strach czy lęk. Ale drodzy braterstwo, strach jest wpisany w naturę człowieka. Często jest od nas niezależny. W człowieku występuje taki naturalny rodzaj lęku, który zabezpiecza nas przed jakimś nieszczęściem, które może nas spotkać. Taki mamy wewnętrzny zawór bezpieczeństwa, który nie pozwala nam zrobić kroku do przodu, kiedy widzimy, że może grozić nam coś złego. Ale to jest zrozumiałe. Ja nie chcę o tym dzisiaj mówić. W człowieku chciałbym, abyśmy dzisiaj skoncentrowali się na strachu w takim negatywnym znaczeniu, który ma na nas destrukcyjny i niszczący wpływ. Dzisiaj na podstawie kilku przykładów z Pisma Świętego postaram się wykazać, że obawa, lęk czy strach nie powinny być powodem naszego wstydu, ale powinny nas mobilizować do poszukiwania drogi w naszym życiu, jak sobie poradzić z tym problemem. I zdaję sobie sprawę, że do końca nie będziemy w stanie wymazać tego uczucia z naszego życia. Ale kiedy spróbujemy się nad tym zastanowić, dlaczego ten strach czasami w nas gości, będzie nam może łatwiej z nim walczyć. I być może postaramy się go ograniczyć. Może będziemy potrafili nad nim zapanować. A to myślę, że będzie już naszym sukcesem. Innym zamiarem, który chciałem jeszcze dzisiaj tymi słowami osiągnąć, jest pragnienie pokrzepienia i dodania otuchy nam wszystkim, którzy zmagamy się z codziennością. Bo, drodzy braterstwo, tego powinniście wymagać od tych, którzy stoją na tym miejscu, aby oprócz nauczania potrafili także pokrzepiać. Potrafili napełniać słowami odwagi i ufności w to, że skoro z nami jest Pan, to tak naprawdę nic nam nie zagraża. To przekonanie musimy w sobie wyrobić, zwłaszcza teraz, gdy pobożne życie jest tak trudne. Pragnę, aby stojący na tym miejscu byli jak prorok Azariasz, którego w pewnym momencie opanował Duch Boży i znalazł właściwe słowa, by dodać otuchy i pocieszyć króla Asę. Druga Kronik, 15 rozdział. Wtedy Azariasza, syna Odeoda, opanował Duch Boży. Wyszedł przeto naprzeciw Asy i rzekł do niego: słuchaj mnie, ty Aso, i wy wszyscy Judejczycy i Beniamici. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim. A jeśli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie, i on was opuści. Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie rąk waszych, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. Przejdźmy obecnie do naszego fragmentu z drugiego listu, pierwszy rozdział. Przeczytajmy może trochę szerszy kontekst, aby uchwycić, w jakich okolicznościach były napisane te słowa. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z woli Boga według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie. Do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomny na łzy Twoje pragnę Cię ujrzeć, abym dostąpił pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Lojdzie i matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Bożą. List ten skierowany jest do Tymoteusza, umiłowanego ucznia apostoła Pawła. Jest, można to powiedzieć, taki duchowy testament. Jest to ostatni list, który apostoł Paweł napisał. Święty Paweł przeczuwa zbliżającą się śmierć. Mówi o tym w 2 Tymoteusza 4:6-8. I przekazuje uczniowi swoją wolę apostolską. Apostoł jest więziony jako złoczyńca. Doświadcza osamotnienia, gdyż niektórzy z uczniów go opuścili, a innych wysłał po to, aby głosili i zwiastowali prawdę. Z treści tego listu wyłania się postać apostoła Pawła w podeszłym wieku, u kresu sił, po niedawno odbytej podróży, a w tej chwili więzionego. Jest to rok około 63. W duchowym przesłaniu apostoł Paweł pozostawia Tymoteuszowi cały deposyt wiary, który otrzymał. Wzywał umiłowanego ucznia, aby nie ustawał w mężnym głoszeniu prawdy, aby strzegł i zachowywał Boże przykazania, aby strzegł przed skażeniem błędnymi naukami, aby miał tą odwagę i pewność do wypełniania powierzonej mu misji. Istotne jest to dla nas o tyle, że słowa te napisane zostały przez człowieka bardzo doświadczonego, przepełnionego Bożym Duchem, Duchem miłości i troski. Jednocześnie człowieka uwięzionego, oczekującego na śmierć, ale co dla nas ważne, nieprzerażonego, nie bojącego się o to, co ma go spotkać. W tym przeczytanym fragmencie pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to słowa i taka prośba apostolska, aby Tymoteusz rozniecił na nowo dar łaski Bożej. Apostoł, pisząc te słowa, zwraca uwagę na istotny problem, który dzisiaj jest jak najbardziej aktualny. Bo często, pomimo naszej gorliwości, naszego zapału, zaangażowania w prawdzie, wdziera się do naszego duchowego życia rutyna i stagnacja. Nieraz widzimy, że po latach poświęcenia już ten nasz zapał, który był, kiedy wyszliśmy z wody, już nie jest taki sam. Brakuje nam też często odwagi, otwartości, jaką może kiedyś mieliśmy. Stajemy się trochę bardziej ostrożni, przezorni, z dystansem podchodzimy do pewnych spraw. Nie jesteśmy tacy wylewni, otwarci. Często z trudem jest nam porozmawiać o Bogu z innym człowiekiem. Coś, co kiedyś może nie stanowiło dla nas problemu, dzisiaj po latach poświęconego życia nie jest może już takie proste. To dlatego apostoł Paweł pisze słowa do Tymoteusza. by rozniecił na nowo dar łaski Bożej. Aby w naszym życiu odczuwać Bożą łaskę, musimy być gorący. Musimy być zaangażowani w tym, co robimy. Musimy rozniecić pragnienie kontaktu z naszym Panem i Jego Ojcem. Nasza wiara musi stać się dla nas pasją. Nie mamy innego wyboru. Takim zamiłowaniem, któremu poświęca się każdą minutę życia. Ale o to musimy zadbać. Jeżeli o to nie będziemy codziennie dbać, to rutyna nas pochłonie. Na różne sposoby musimy walczyć, aby nie poddać się apatii. Dla chrześcijanina jest to najgorsze, co go może w życiu spotkać. Bo wtedy traci się odwagę. Zaczyna się wdzierać duch bojaźni do naszego życia. Zaczynamy się po prostu bać. A to oznacza, że tracimy kontakt z naszym Ojcem. Że ta więź, która była kiedyś odczuwana, może nie być już taka silna. Zaczynamy się wstydzić i próbujemy się schować. Czy coś nam braterstwo to nie przypomina? Wtedy otworzyły się im oczy obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechodzącego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swą przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on powiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego się skryłem. Czy, drodzy braterstwo, zastanawialiście się kiedyś, czego przestraszył się Adam z Ewą? No bo chyba nie szelestu liści. Poczuł, że zrobił coś nie tak. Poczuł, że zrobił coś złego. Coś, co zepsuło tą relację z jego Stwórcą. Może nie od razu, ale zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że przez to złamane przykazanie jego Ojciec oddala się od niego. Jego życie zaczyna się zmieniać. Został sam, zdany tylko na siebie. Na to, co zrobią jego ręce i co pomoże mu jego żona. Bez ochrony Najwyższego stał się narażony od razu na atak szatana. Zauważył, że nie będzie miał dużo siły, aby się mu przeciwstawiać. Został sam na sam z grzechem, który od tej chwili stał się jego i jego rodziny udziałem. A grzech przede wszystkim oddziela człowieka od Boga. Bo Pan Bóg brzydzi się grzechem. Dlatego pojawia się w nas strach. Gdy nie ma przy nas Boga, to zaraz zjawia się szatan, aby kraść i zażynać. To jest, braterstwo, sprawdzona zasada i często w świadectwach, często w wypowiedziach ona się potwierdza. To dlatego zaczynamy się bać i słabniemy. Czujemy się bezsilni, bezradni, jak małe dzieci zagubione w tłumie nieznanych ludzi. Psalm 31. A ja rzekłem w niepokoju swoim, zostałem otrącony sprzed Twoich oczu. Zaiste wysłuchałeś błagania mego, kiedy wołałem do Ciebie. Miłujcie Pana, wszyscy Jego wierni. Pan strzeże wiernych, a wyniosłemu odpłaci tak, jak zasługuje. Bądźcie mocni, a serce Wasze niech będzie dzielne. Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. To właśnie dlatego potrzebujemy rozniecić na nowo dar łaski Bożej. By uświadomić sobie, że bez kontaktu i łączności z naszym Ojcem nie jesteśmy w stanie poczynić ani jednego kroku. Bez tego nic jako ludzie nie znaczymy. Dopiero kontakt z naszym Ojcem sprawia, że nabieramy wartości. A strach i przerażenie będzie na co dzień gościło w naszym życiu, jeżeli zaniedbamy kontakt z Panem Bogiem. Mając już świadomość tego, co jest powodem tego, że się boimy, zastanówmy się przez chwilę, jak sobie z tym poradzić. Czytaliśmy, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy. No właśnie. Dlaczego akurat na pierwszym miejscu wymieniona jest moc? Przygotowałem na dzisiaj trzy historie ze Starego Testamentu, które zobrazują nam, jak działa ten mechanizm z przewodniego naszego wersetu. Pierwszą z tych historii jest fragment historii Gedeona. Ta historia pokaże nam, jak działa w nas duch mocy. Jest to znana historia. Ja nie będę jej czytał, nie będę też jej całej wykorzystywał. Mi chodzi tam tylko o jeden fragment. Jak pamiętamy, Izrael przechodzi wtedy bardzo duże doświadczenie. Za nieposłuszeństwo Panu Bogu i oddzielenie, oddawanie czci fałszywym bogom, Pan Bóg wydał ich na 7 lat w ręce Midiańczyków. I zdarzyło się, że gdy Izrael zasiał, nadciągnęli Midiańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy. I nie zostawili w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła. Gdy nadciągnęli wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i wielbłądów było bez liku, tak, iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał tedy Izrael bardzo przez Midiańczyków i wołali synowi Izraela do Pana. Jak wiemy, Izraelici ze strachu przed najeźdźcami chowali się w górach, gdzie robili sobie warownie. Chowali się, gdzie kto potrafił, w podziemiach, w lochach i w jaskiniach. Widzimy to, jak sprawdza się to, o czym wcześniej mówiłem. Oddalenie od Boga i nieposłuszeństwo Jego woli doprowadza do tego, że człowiek zostaje natychmiast atakowany przez szatana. A on, gdy atakuje, koncentruje się na tym, by wszystko człowiekowi zabrać. Nie pozostawia nic dobrego, do czego człowiek może przez swoje życie doszedł. Pustoszy nas z naszych wartości. Jest bezwzględny, nastawiony, aby kraść, zabijać i wyżynać. Nic też dziwnego, że następnym uczuciem, które dotyka człowieka, jest strach i przerażenie. I ta porażająca bezsilność, gdy nie wiadomo, w którą stronę się udać. Bo kogo, jak nie Pana Boga, prosić o pomoc, ale może przez naszą postawę i zachowanie nam często nie wypada tego zrobić. To jest tak jak z małymi dziećmi i rodzicami. Kiedy dzieci obrażą się na rodziców, ale zdarza się, że na następny dzień zaraz coś od tych rodziców potrzebują. To często ciężko jest przeprosić, ale z drugiej strony jest potrzeba i trzeba coś dostać. Wtedy jest ta niezręczna sytuacja i trzeba przeprosić. Dlatego tak ważne w naszym życiu powinno być to, abyśmy zadbali o tą relację z naszym Ojcem. Tak też uczynił Izrael. Wołał do swojego Boga, by ten przyszedł z pomocą. I Pan Bóg wysłuchuje. Kiedy do Niego się woła, kiedy się człowiek skruszy i widzi, że nie ma wędrówki, Pan Bóg wysłucha. Posyła anioła, który zwraca się do człowieka niepozornego, o niskim poczuciu wartości, bojaźliwego i nieufnego. Człowieka może, na którego my dzisiaj byśmy nawet nie zwrócili uwagi. Który sam o sobie mówi, za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawi Izraela? Oto ród mój jest najbiedniejszy wśród Manasesów. Ja sam najmłodszy z domu mojego ojca. Ale Gedeon otrzymuje misję do spełnienia. Musi wystąpić przeciwko wrogom. Po dokonanych próbach widzi, że to nie są żarty, że wszystko to, co go spotyka w życiu, jest za sprawą i kierownictwem Pana Boga. Zanim jednak to uczyni, musi wykonać coś bardzo ważnego. Musi oczyścić dom swego ojca z bałwochwalstwa. Ma rozwalić ołtarz Bala należący do jego ojca i stojący przy nim słup Aszery. Wykonuje to powierzone zadanie bez wahania. Za pomocą swoich 10 sług i cielca rozwala obiekty bałwochwalstwa, za co jednocześnie naraża się na niebezpieczeństwo utraty życia. To było realne w jego życiu. dzięki rozsądnej reakcji ojca nie dochodzi do nieszczęścia. I z tego fragmentu możemy się czegoś nauczyć. Gdy chcemy przystąpić do wykonania dzieła lub gdy chcemy odnowić naszą społeczność z ojcem, by nabrać tej typowej chrześcijańskiej odwagi, musimy zacząć od zniszczenia wszystkiego, co jest złe w naszym życiu. Nie ma innej drogi. Musimy zniszczyć to, co nas psuje od wewnątrz i oddala od Pana Boga. Przekonałem się po sobie, że najchętniej coś takiego może widzimy u innych i może innym nam jest łatwiej wytknąć coś, czego u siebie nie widzimy. Ale to z nami samymi trzeba najpierw zrobić porządek. Historia Gedeona pokazuje, że to, co nas psuje, może pojawić się nie u kogoś, ale właśnie u mnie, w moim domu, w mojej rodzinie. I to z tym należy zrobić porządek, żeby przystąpić w ogóle do dzieła, które Pan Bóg od nas wymaga. Nie będę dzisiaj mówił o pięknym znaczeniu te runa, czy próbie armii nad wodą. Ale chcę pokazać szczegół, jak radzić sobie z naszym strachem i z naszą bojaźnią, która może nas dopaść. A tak bez wątpienia mógł poczuć się Gedeon, gdy Pan okroił mu armię do 300 żołnierzy. To, co zrobił Pan z takiego naszego ludzkiego punktu widzenia, może wydawać się wbrew logice. Bo normalnie powinien pomnożyć zastępy Izraela, żeby walczyć z wrogiem. A on za każdym razem zabiera żołnierzy. Pan Bóg celowo tak czyni, aby pokazać, kto jest prawdziwym Bogiem. Że to nie nasz spryt, nie nasza ambicja, nie nasz talent zwycięża wroga, ale nasze czyste serce i łączność z naszym Ojcem. Od nas wymaga tylko posłuszeństwa. Pan zdaje sobie sprawę, że to, co spuszcza na Gedeona, jest bardzo trudne do zniesienia. To doświadczenie jest bardzo, bardzo ciężkie. Widzi, że mimo wiary i ufności, mimo to, że Pan mógł błogosławić, Gedeon jest tylko człowiekiem i ma prawo się bać. To jest jego naturalny odruch. Zdaje sobie sprawę z liczebnej przewagi wroga i wiedział, w co jest zaopatrzona armia Gedeona, jak walczyć trąbą i pochodnią. Pan Bóg nie ma o to do niego pretensji. Nie ma pretensji o to, że Gedeon się boi. Wręcz przeciwnie, daje mu pewną poradę, dzięki której będzie mógł pozbyć się strachu, będzie mógł poczuć się silny. Sędziów, 7 rozdział. Tejże nocy rzekł Pan do niego: wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce twoje. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim giermkiem purą pod obóz. I posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Poszedł wtedy wraz ze swoim giermkiem purą, aż ku samym zbrojnym, którzy byli na skraju obozu. Midjańczycy zaś i Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarańcza. A ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. A gdy Gedeon tam poszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił: oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midjańczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł. A towarzysz jego odpowiedział: nic to innego, jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego. Bóg wydał jego w ręce Midjańczyków i cały obóz. Gdy tedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu i jego wykład, oddał cześć Bogu, potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał: wstańcie, gdyż Pan wydał w nasze ręce obóz Midjańczyków. Sądzę, drodzy braterstwo, że w tym Bożym zaleceniu kryje się nauka dla nas. Często jest tak, że boimy się pewnych rzeczy, których tak naprawdę do końca nie rozumiemy. Wyobrażamy sobie w naszym życiu jakieś sytuacje, które nas przerażają. Piętrzą się przed nami problemy, które w naszym umyśle wyolbrzymiamy i nie widzimy możliwości, by je pokonać. Najczęściej jest to strach przed nieznanym. Boimy się, że nie będziemy sprostać powierzonym nam zadaniom. I mimo, że strach ten często jest wynikiem naszej troski, takiej chęci służenia, może nie potrafimy sobie z nim poradzić. W końcu też boimy się, czy nasza służba dla Pana przebiega w odpowiedni sposób. Czy wszystko z naszej strony robimy prawidłowo i należycie. Czy to, co robimy, podoba się po prostu Panu Bogu. Historia Gedeona daje nam lekarstwo, jak sobie poradzić z tym problemem. Gdy będziemy odczuwać przerażenie, to podejdźmy pod taki obóz i posłuchajmy, gdzie jest przyczyna naszego lęku i jakie jest jego rozwiązanie. Na spokojnie przyjrzyjmy się temu, co nas osłabia. A może zobaczymy, że ten problem nie jest taki wielki, jak żeśmy stworzyli go w naszej głowie. Często wmawiamy sobie, że w naszym życiu są sytuacje, z których nie da się wyjść. Ja w to nie wierzę. Jakże często nawet nie próbujemy nic robić, aby poprawić nasze życie, naszą relację z naszym Ojcem. Bardzo dzisiaj mówię ogólnie, ale problem, który może dotykać u każdego, jest inny. I często nie jesteśmy w stanie wczuć się w drugą osobę. Chciałbym tylko dać przykład, jak sobie radzić. Przede wszystkim nie wyolbrzymiać tego, co nas spotyka. Nie budować w swoim umyśle fantazyjnych historii, które niepotrzebnie będą nas nakręcały i do niczego nam się nie przysłużą. Posłuchajmy, gdzie leży przyczyna i pomódlmy się. Poprośmy, tak jak Gedeon, Pana Boga, aby dał rozwiązanie. To dopiero wtedy, gdy usłyszał, jak wrogowie tłumaczą sen, poczuł się pewny, poczuł się mocny, poczuł się odważny. To dlatego nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy. A ta moc, i to chcę podkreślić, jak to widać w tej historii, wynika przede wszystkim z naszego oczyszczenia, z naszego posłuszeństwa i ufności. My też nie bójmy się, tak jak czynił to Gedeon, próbować Pana Boga. Rozkładajmy takie symboliczne runo w naszym życiu i pytajmy Go, jaka jest wola, jaki jest, czego od nas oczekuje. I czekajmy na tą odpowiedź. Pan Bóg jest cierpliwy i nie będzie się na nas gniewał, kiedy kilka razy o to samo Go będziemy prosić. Tylko chciejmy to uczynić. Niech nas nie zniechęca to, że może często Pan Bóg nam nie odpowiada. A może jest tak, że nam odpowiada, tylko ta odpowiedź nam nie pasuje. My nie chcemy tego słuchać, ponieważ to musiałoby coś zmienić w naszym życiu, w naszej rodzinie. Może udajemy, że nie słyszymy tej odpowiedzi. Albo mieliśmy już z góry założoną odpowiedź. A tu przychodzi coś zrobić na przekór własnym wyobrażeniom. Podsumowując, możemy w naszym życiu stanąć przed różnymi sytuacjami, które mogą być trudne do rozwiązania. Może to wywołać u nas lęk czy obawę. Możemy poczuć się słabi. Pomyślmy wtedy przez chwilę, czy jest coś, co może poprawić nasz kontakt z Ojcem. I posłuchajmy, gdzie tak naprawdę leży sedno problemu. Bo jeżeli je zlokalizujemy, to będzie nam łatwiej je zlikwidować. I pamiętajmy, że z reguły za tym zawsze stoi szatan. Że to dzięki jego sprytowi, ambicji, urażonej dumie, on będzie nas chciał cały czas atakować. I on będzie, jemu będzie zależało, żeby oddzielać nas od naszego Ojca. Nie ulegajmy temu i dbajmy o to w naszym życiu. Drugi element występujący w naszym przewodnim wersecie. To jest miłość. Pan nie dał nam ducha bojaźni, lecz ducha miłości. Możemy od razu zapytać, co wspólnego ma bojaźń z miłością. Są to przecież dwa tak różne z pozoru niezależne odczucia. A jednak, gdy przyjrzymy się temu, co napisał święty Jan w pierwszym liście, 4 rozdziale, 17 i 18 wersecie, to zrozumiemy, że są to bardzo ściśle ze sobą powiązane słowa. Myślę, że warto, jak ktoś ma ołówek, podkreślić te słowa w Piśmie Świętym. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 17 werset. Ja przeczytam go z najnowszego tłumaczenia wydawnictwa Święty Paweł. Tak wydoskonaliła się w nas miłość, że z pełną ufnością oczekujemy dnia sądu, ponieważ na tym świecie jesteśmy podobni do Niego. Tam, gdzie jest miłość, nie ma lęku, lecz doskonała miłość odrzuca lęk, ponieważ lęk wiąże się z karą. Kto natomiast się lęka, nie osiągnie doskonałej miłości. Drodzy braterstwo, przesłanie tych słów jest bardzo czytelne. Apostoł chce nam powiedzieć, że to właśnie za sprawą rozwiniętej w nas miłości i to takiej miłości wzorowanej na tą, którą miał do nas nasz Ojciec i ma, my nie musimy obawiać się sądu. Bo właśnie dzień sądu, dzień kary, zapłaty jest tym, co normalnie ludzi najbardziej przeraża. Podobnie jak śmierć czy choroba. Innym problemem jest to, że ten sąd ludziom się źle tłumaczy. Ale bez względu na to i tak budzi ogromny strach i przerażenie w społeczeństwie. Gdyż jak czytamy, lęk wiąże się z karą. Jest to lęk przez karą. Przed karą. Kiedy zawodzi w nas miłość, budzą się w nas emocje negatywne i negatywne uczucia. A to prowadzi nas do popełniania nieprawości. Bardzo prosto funkcjonujący mechanizm. Można powiedzieć, że w miłości zawiera się wszystko, co jest potrzebne do tego, by nasze życie upływało bez lęku i bez obawy. Gdy nie zaniedbamy miłość, w jakiejś bądź dziedzinie naszego życia od razu poczujemy się słabi. Odczujemy strach przed przyszłością. Jeżeli boimy się przyszłości, tego, co może nas spotkać, a wierzę, że tak nie jest, to tylko dlatego, że słabnie w nas miłość. Pełnia miłości doprowadza do tego, że przyszłość nas cieszy, a nie przeraża. To dlatego jest to tak bardzo ważny przymiot i tak bardzo ważna cecha, która z tego miejsca często jest podkreślana. Właśnie po to, by się nie bać. Do tego, aby zilustrować to przykładem, wybrałem fragment z historii Hiskiasza, zapisanej w 2 Królewskiej 19 rozdziale. Można powiedzieć, że podobnie jak w pierwszej historii z księgi sędziów, był to również burzliwy okres w życiu Izraela i Judy. Był on burzliwy i niedobry z powodu ojca Hiskiasza Achaza. Króla, który nie czynił tego, co prawe w oczach Pana Boga. Wiecie, braterstwo, jak czytam taki opis, a potem czytam historię tego króla, to jest to naprawdę łagodne określenie. Achaz postępował ohydnie. Był jednym z najgorszych i najbardziej zdegenerowanych królów. Pogrążony w bałwochwalstwie do granic możliwości. Zrujnował naród, ograbił i zbezcześcił świątynię. Zrobił zamach na lud Boży i zrobił zamach na świętość tego ludu. Gdy najechał na Jeruzalem król Aramu wraz z królem izraelskim Pekachem, zamiast szukać pomocy w Bogu, zaprzedał się królowi asyryjskiemu. Skutkiem czego nie dość, że stał się jego podwładnym, to jeszcze zabrał całe złoto i srebro ze świątyni, i ze skarbca królewskiego i posłał je w darze temu ohydnemu królowi. A że tego jeszcze było mało, chcąc się mu pochlebić, kazał kapłanowi Uriaszowi zrobić ołtarz, taki sam jak był w Damaszku, gdzie były ofiarowane dary bogom damasceńskim. Rzecz obrzydliwa. I kazał ten ołtarz umieścić w świątyni. Przeorganizował całą świątynię. Przez 25 lat przyglądał się temu wszystkiemu jego syn, Hiskiasz. Nie mógł pogodzić się w sercu z tym, co robi jego ojciec. Z tym okrucieństwem, z bałwochwalstwem i z tym, jak postąpił ze świątynią Pana. Dlatego już w pierwszym miesiącu, pierwszego roku panowania, pierwsze co zrobił, to kazał otworzyć bramy do świątyni i naprawić je. Zadbał o to, by zawrzeć przymierze z Panem Bogiem, aby odwrócić od Niego żar gniewu. Kapłani wtedy, jak czytamy, wykonali ogromną pracę przy oczyszczeniu świątyni i przy składaniu tysięcy ofiar. Drodzy braterstwo, nam trudno jest sobie dzisiaj wyobrazić, co wtedy działo się w Jeruzalem. Była tak ogromna radość. Przy dźwiękach cymbałów i lutni wszyscy wielbili Boga. Całe zgromadzenie oddawało pokłon. Zabrzmiewał śpiew donośnych i głos trąb. Nigdy w Izraelu nie złożono tyle ofiar, co wtedy. Drugą bardzo ważną rzeczą, którą zrobił Hiskiasz, było to, że zaprosił wszystkich Izraelitów na święto Paschy. Z całego Izraela, ale także i z Judy. Od dawna nie było ono obchodzone wspólnie. Tym większa była radość, którzy na nie przybyli. Co chcę podkreślić w tej historii, to ogromną miłość Hiskiasza do tych wszystkich, którymi przewodził. Przede wszystkim miłość do Pana Boga i umiłowanie zakonu, prawa Bożego. Pokazuje to niszcząc bałwochwalstwo, które rozprzestrzeniło się w narodzie. Ale też widać, jak Hiskiasz ogromnie kocha swoich podwładnych. Wszystkie jego decyzje są po to, by zbliżyć ludzi do Boga. Zdaje sobie sprawę z tego, że jaki jest król, tacy są jego podwładni. Jeżeli on będzie blisko Boga, to i ludzie odwrócą się od niepobożności i pokochają na nowo Pana i Jego prawo. Pan Bóg stanie się im bliższy. Zdaję sobie sprawę z tego też, że jeżeli dochodzi do duchowego odnowienia, to niesie to za sobą pewne konsekwencje. Hiskiasz zdawał sobie sprawę, że musi uczynić kolejny krok, który jest naturalny w momencie, kiedy dochodzi do odrodzenia w narodzie. Zbuntował się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. Był to bardzo ważny krok dla niego, dla wszystkich ludzi, ale krok bardzo niebezpieczny. Było to jednoznaczne z tym, że wypowiedział wojnę i długo nie czekał. W 14 roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Sancheryb, król asyryjski, przeciwko wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. Asyria była to potęga. Rządziła całym światem. Kiedyś czytałem takie porównanie. To w tej chwili jakby jedno województwo w Polsce wypowiedziało wojnę Stanom Zjednoczonym. Mniej więcej można sobie to tak wyobrazić, co wtedy uczynił Hiskiasz. Nie będę opowiadał całej tej historii. Jak próbował wszystkich środków, by zażegnać niebezpieczeństwo, ale bezskutecznie. Nawet złoto i srebro zabrane ze świątyni i darowane pogańskiemu królowi nic nie pomogło. Poganin zabrał dar, ale i tak nie odstąpił od Izraela. Mało tego, czuł się coraz bardziej śmiały. Zaczął naśmiewać się i szydzić z prawdziwego Boga. Sytuacja była beznadziejna. Hiskiasz był przerażony. W końcu dostał list z wyrokiem śmierci. Jego koniec jest bliski. Jego i wszystkich, którym władał i których prawdziwie kochał. Klęska narodu, klęska ludu Bożego jest tylko kwestią czasu. Drodzy braterstwo, i w tym momencie Hiskiasz robi najpiękniejszą rzecz na świecie. Bierze ten list, ten zwój, który dostał, i w milczeniu idzie do świątyni. Przenieśmy się, drodzy braterstwo, do tego momentu i wyobraźmy sobie tą scenę. Druga Królewska, 19 rozdział, od 14. A gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. A potem modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy: Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz, przysłuchaj się słowom Sancheryba, które on przysłał, aby urągać Bogu żywemu. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili ludy i ich ziemię i powrzucali ich bogów w ogień, lecz nie byli to bogowie, ale dzieło rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc mogli je zniszczyć. Teraz więc, Panie Boże mój, wybaw nas, proszę, z jego ręki, a poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. Na odpowiedź długo nie czekał. Anioł Pański pozbawił w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Na tym nie kończy się historia Hiskiasza. Jak pamiętamy, mimo swojej pobożności dalej jest doświadczony przez Pana Boga. To jednak, co uczynił z tym listem, jest dla nas piękną lekcją. Pokazuje to, że czasem same chęci nam nie wystarczą. By miłość w nas była zupełna, a obawa nie gościła w naszym sercu, musimy posiadać to, co wtedy miał Hiskiasz. On miał niesamowity dar, który wtedy miał. Musimy mieć czystą świątynię, do której można pójść i rozwinąć w niej ten list. I drugie, co posiadał, to odwagę i szczere serce. I to pragnienie, żeby pójść do tej świątyni, aby ten list rozwinąć. Drodzy braterstwo, w tym liście może być wszystko, co nas spotyka. To może być zły wynik badania lekarskiego, który brzmi jak wyrok śmierci. To mogą być problemy małżeńskie, problemy niezrozumienia i nieprzebaczenia w rodzinie, kryzys w firmie, która zatrudnia naszych bliskich, naszych braci, kłopoty z dziećmi, którym trudno jest dzisiaj odnaleźć drogę, walka ze zniechęceniem i duchową apatią, z zatwardziałością i z chęcią nieprzebaczenia. Wiele, wiele innych rzeczy przygniatających nas i sprawiających, że czujemy się źle. Drodzy braterstwo, my jesteśmy taką świątynią. Każdy z nas, każde szczere i otwarte serce jest tą świątynią, która musi być przygotowana, by przyjąć Ojca i Syna. Czy będzie to serce gotowe na to, aby w niej zamieszkał nasz Ojciec? Czy może będzie odarte ze złota i srebra, w którym to będzie panował chaos i zamieszkanie? Drodzy braterstwo, każdy z nas jest świątynią. Nasz zbór składa się z każdych takich serc otwartych i szczerych. I o to też musimy zadbać, aby w atmosferze, w zborze panowała atmosfera. By nasze zeznanie świadectw było prawdziwe, szczere i otwarte. Byśmy stworzyli taką atmosferę, gdzie taki list można rozwinąć i spotkać się ze współczuciem, spotkać się z modlitwą i spotkać się z pomocą. Ale to tak naprawdę zależy od każdego z nas. I w końcu sami, pojednani z Bogiem, oczyszczeni w sumieniu, będziemy potrafili rozmawiać z Ojcem, mając odwagę rozwinąć przed Nim list z naszymi troskami. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. To dlatego nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha miłości. Bo w miłości nie ma bojaźni. Trzeci, ostatni element. Powściągliwość, zdrowy zmysł, roztropność, opanowanie. Tak te słowa brzmią z różnych przekładów. W Księdze Izajasza 11 rozdziale czytamy, jak różnorodny duch był, który stąpił na naszego Pana. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzenia wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pańskiej. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Chrześcijański zdrowy rozsądek i roztropność to nic innego jak wykształtowana w nas mądrość, potrafiąca przewidzieć, jaką konsekwencję mogą mieć w naszym życiu spotykające nas doświadczenia i próby. Posiadając odwagę dzięki Bożej opatrzności, nie powinniśmy zapominać o zdrowym rozsądku, który powinien nam podpowiadać, jak mamy zachować się w danej sytuacji życiowej. Pan Bóg nie chce, byśmy w swoim życiu postępowali w sposób nieprzemyślany i lekkomyślny. Oczywiście wymaga od swoich wiernych i doświadcza swoje dzieci. Często bardzo trudno, jak sobie przypomnimy historię Abrahama i jego syna Izaaka. Ale zapewnia nas z drugiego miejsca, że nie czyni to ponad nasze siły. Rozsądek i rozum powinny podpowiadać nam, czy jest to doświadczenie od Pana. Czy może szatan nas podchodzi, aby ograbić nas z tego, co już posiadamy. To on przecież podpowiadał naszemu Panu, aby rzucił się ze szczytu świątyni. Duch zdrowego zmysłu, jaki posiadał Pan Jezus, od razu rozpoznał bezcelowość tego działania i szatańską pułapkę. Gdy święty Piotr obcinał ucho słudze arcykapłana Malchusowi, działał odruchowo, w sposób heroiczny, pokazując ogromną odwagę i oddanie dla mistrza. Ale reakcja naszego Pana pokazała, że było to niepotrzebne, gdyż jego metody działania są inne jak metody działania ludzi. I mogą w naszym poświęconym życiu zdarzyć się takie sytuacje, które nie są opisane w Piśmie Świętym. Po to właśnie jest potrzebny zdrowy rozsądek, aby wiedzieć, jak mamy postąpić. W swoim długim i barwnym życiu król Dawid też miał podobne doświadczenie, w którym zdrowy rozsądek i przezorność pokazały, jak ma prawidłowo się zachować. Bo gdyby nie to, doszłoby do tragedii. Od razu nie bardzo wiedział, co ma uczynić. Poczuł się nawet przerażony, bał się. Ale nie zwyciężył w nim duch bojaźni, ale właśnie zdrowego zmysłu. Historia z 2 Samuelowej, 6 rozdział. Kiedy to Dawid postanowił sprowadzić skrzynię przymierza z domu Abinadaba do Jeruzalem. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz ze skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. A gdy dotarli do klepiska Nachona, Uza wyciągnął swą rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. I rozpalił się gniew Pana na Uzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swą rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. I zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził Uzę takim ciosem i nazwał miejsce to Perez Uza i tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł, jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża. Dawid nie rozumiał, dlaczego Pan Bóg tak gwałtownie i bezwzględnie zareagował na to, co uczynił Uza. Zachował się jednak bardzo roztropnie. nie chcąc narażać na nieszczęście mieszkańców Jeruzalem, skierował arkę do domu Obeda-Domczyka. Skrzynia pozostawała tam przez 3 miesiące, przynosząc tej rodzinie ogromne błogosławieństwo. Gdy o tym dowiedział się Dawid, wyruszył on po skrzynię i sprowadził ją do swojego miasta. Teraz jednak rozumiał swój wcześniejszy błąd, bo arka powinna być niesiona na ramionach Lewitu. I tak właśnie się stało. Mało tego, co 6 kroków stawali, a on składał na ofiarę rzeźną woła i tucznego barana. Tańczył z całych sił przed Panem, odziany w lniany efod. Gdyby nie jego zdrowy rozsądek i roztropność, mogło z jego powodu dojść do tragedii. Niech ten przykład będzie dla mnie i dla nas wszystkich lekcją, aby w naszym życiu nie podejmować pochopnych decyzji. Często zbyt łatwo i szybko się poddajemy. Gdy nie rozumiemy, co nas w życiu spotyka i przeraża, warto dokonać analizy własnego postępowania. Możemy śpiewać, chwalić Pana Boga. Możemy się modlić i Go prosić. Ale jeżeli nie będzie na nas reagował, dokonajmy analizy własnego postępowania. Może gdzieś jest problem, ale nie poddawajmy się od razu. Nie opuszczajmy jedni drugich i nie podejmujmy pochopnych decyzji. Wierzę głęboko, że w życiu dzieci Bożych nic nie dzieje się przypadkowo. Wszystko jest za kierownictwem i dozwoleniem Pana Boga. Kiedy więc przyjdzie nam się zderzyć z sytuacją dla nas niezrozumiałą, przypomnijmy sobie słowa apostoła Pawła do Tymoteusza. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Podsumowując to, o czym dzisiaj chciałem powiedzieć, moim zadaniem było podkreślić, że problem strachu i bojaźni jest bardzo ważnym w naszym życiu i nie należy go lekceważyć. Jako chrześcijanie, jako ludzie poświęceni Panu Bogu, musimy dbać o to, aby jak najmniej było go w naszym sercu. Abyśmy wyrobili taką ufność i przekonanie, że jeżeli Pan jest z nami, to tak naprawdę nic nam nie grozi. Ale te słowa muszą być w nas żywe. Bo strach niekontrolowany, pozostawiony samemu sobie, może nas duchowo zabić. Gdyż jest bardzo niebezpiecznym narzędziem w ręku szatana, który posługuje się nim bardzo łatwo po to, aby nas osłabić. Strach bardzo często pochodzi z niewiedzy, z nieznajomości Pisma Świętego. Jak pisał prorok Ozeasz w 4:6, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Skuteczną walką z duchem bojaźni jest wyrobienie i ukształtowanie w sobie innej, dobrej, pozytywnej, pożądanej od nas bojaźni pańskiej. To jest szacunek, pokora i wielka uniżoność względem naszego Ojca i Jego Syna. To oddawanie Jemu czci i chwały. To uwielbienie dla Pana. To uznanie Jego miłości, mądrości, mocy i sprawiedliwości. W końcu to nasze bezgraniczne posłuszeństwo i oddanie. Apostołowie, gdy przebywali razem z Panem, wtedy nie musieli się niczego obawiać. Nasz Pan wiedział, że gdy odejdzie do Ojca, nie będzie im łatwo. Nie będzie łatwo wykonać powierzoną misję. To dlatego obiecał i dał im ducha prawdy, który miał natchnąć ich odwagą i pragnieniem zwiastowania nadziei Królestwa Bożego. Aby się nie wstydzili świadectwa o Panu naszym i cierpieli dla Ewangelii wsparci mocą Bożą. Wierzymy, że te słowa dalej odnoszą się do nas. One nie straciły wartości. I mimo, że wiemy i mamy świadomość, że żyjemy już przy samym końcu wieku, to jeszcze jest czas na to, aby kontynuować dzieło, które rozpoczął nasz Pan i Jego apostołowie. Wzmocnieni takim pańskim zapewnieniem, pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Gdy może będziemy mieli doświadczenie, gdy może poczujemy się przerażeni, może będziemy się w jakimś momencie naszego życia bać, to przypomnijmy sobie przerażenie naszych uczniów, naszego Pana. Kiedy podczas burzy na morzu czuli, że giną. I wyobraźmy sobie idącego do nas Pana i mówiącego: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Kończąc, chciałem życzyć gorąco braterstwu, aby duch mocy, miłości i zdrowego zmysłu zawsze był w nas żywy. Aby wzmacniał nas, dodawał otuchy i odwagi w drodze do Królestwa. By strach i bojaźń przed złem nie były naszym udziałem. Byśmy nie bali się śmierci, tak jak niektórzy się boją. Ale doskonale wyćwiczona miłość sprawiła, że już niedługo będziemy mogli stanąć przed Panem wyprostowani i z podniesioną głową. Tego nam wszystkim, drodzy braterstwo, życzę. Amen.